15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
Witają Państwa Marcin Kosiński oraz Zbigniew Roszczyk. Przypomnę, że w każdy piątek po 18 motoryzacyjny kwadrans, czyli 15 na godzinę. Wypowiedzi, porady specjalistów BRD, policyjne przypomnienia, a także wyjaśnienia. A co dziś w programie? Wizyta na polsko-niemieckim pograniczu. Pożary samochodów to okiem strażaka. Czy w Nowej Soli jest bezpiecznie? Sprawdzał Marek Turowski. Istotne także autostradowe przypomnienia i rady, także o hybrydach i elektrykach. Zapraszam.
15 na godzinę.
Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie burmistrzu, jak się żyje na pograniczu, jak się jeździ na pograniczu? Jest Pan i burmistrzem, i kierowcą, no i czasami pieszym.
Tak, coraz lepiej się jeździ, inwestujemy w drogi, jest jeszcze dużo do zrobienia. Złożyliśmy do Polskiego Ładu pół Gubina, jeżeli chodzi o budowę dróg. Mam nadzieję, że dostaniemy te pieniądze i wtedy będę mógł Pana redaktora i Państwa zaprosić na test, jak się jeździ po Gubinie.
A jak teraz się jeździ, jak przyjeżdżają Niemcy na zakupy? Jeszcze przyjeżdżają do nas?
Wiadomo, że ta pandemia trochę spowolniła ten ruch. Być może wielu się jeszcze trochę boi, ale oni są. Na szczęście granica nie jest zamknięta. Ten handel ciągle jest możliwy. Dobrze, bo to naprawdę był ciężki czas dla nas wszystkich. I dla nas samorządowców, i dla handlujących, i dla firm produkcyjnych, i te, które świadczą usługi. Nagle poczuliśmy, jakby odcięto nam tlen. I to samo mieszkańcy Guben mówili, więc granica znowu otwarta i tego się trzymajmy. Niech tak zostanie jak najdłużej.
Mówiło się kiedyś tak, że ten niemiecki porządek, że jak jedzie ktoś bardzo porządnie, przykładnie, to jedzie Niemiec. Czy oni już trochę niestety nabywają tych polskich zwyczajów, polskich kierowców?
Myślę, że oni się trochę nauczyli od Polaków, a Polacy trochę od Niemców.
In plus, in minus.
Tak, Polacy się nauczyli zatrzymywać przed pasami, co Niemcy dużo wcześniej robili.
Umieli.
Umieli to robić, robili to i rzeczywiście było widać, że to jedzie Niemiec, bo się zatrzymał, a Polakom się zawsze śpieszyło. Teraz wydaje mi się, że to już nie ma takiej różnicy, że Polacy również się zatrzymują przed pasami, że ta kultura jazdy na pograniczu jest z obu stron. Polacy też mają coraz lepsze auta, Niemcy również. Kiedyś była taka przepaść, że nasi brali 20-letnie diesle, samochody gdzieś tam się psuły.
Widać było, że
było
jadą.
Było widać i czuć i słychać, że jadą, a teraz to się wypośrodkowało i nie ma takiej klarownej różnicy między polskim a niemieckim kierowcą.
A gdyby pan nagle dostał propozycję, będę ministrem finansów i pierwsze to zajmę się nadgranicznym Gubinem i Guben. Co by pan zrobił?
Ojej. Przede wszystkim bym dofinansował te projekty, które złożyliśmy, czyli budowę stadionu na blisko 30 milionów, drogi kolejne 30 milionów.
A tak bliżej drogownictwa jakiś nowy most?
Oj, mostów to nigdy za wiele. Przydałby się most północny z Guben, żeby trochę skrócić drogę do niemieckiego dworca kolejowego. Oprócz tego na pewno kilka rond by się przydało, pewnie drogi osiedlowe.
Przejścia doświetlić jeszcze trochę.
Tak, nad tym też pracujemy. Chcemy, żeby to w przyszłym roku zrobić w mieście. No ale zobaczymy, na ile starczy funduszy.
Panie burmistrzu, spełnienia planów, no i być może awansu.
Dziękuję. Jak się czegoś pan dowie, proszę dzwonić do mnie.
Dziękuję. Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki i wszystkiego dobrego.
15 na godzinę.
Starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, reprezentujący Lubuską Straż Pożarną. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie kapitanie, w pamięci mamy ostatni przypadek z Zielonej Góry, kiedy to kilkudziesięciu bodajże kierowców próbowało pomóc innemu kierowcy przy pożarze. Przypomnijmy to zdarzenie.
27 gaśnic zastali strażacy, którzy przyjechali do pożaru komorze silnika samochodów na jednej z ulic w Zielonej Górze. A więc możemy założyć, że 27 kierowców zatrzymało się po to, żeby pomóc osobie poszkodowanej. W tym przypadku był to samochód. Na szczęście udało się ugasić, przytłumić na tyle pożar, że nie rozprzestrzenił się po całym samochodzie. Strażacy przyjechali, tylko dogasili. Bardzo budująca sytuacja. Ogromne podziękowania dla kierowców.
To cieszy strażackie serce?
Oczywiście, że cieszy. Cieszy dlatego, że to, o czym cały czas mówimy, o czym powtarzamy, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby zwracać uwagę. Gaśnica kosztuje 30 parę złotych. To nie jest duży wydatek. Nie bójmy się zatrzymać w takiej sytuacji i pomóc. Jak widać, te informacje docierają, no i są realizowane.
Taką gaśnicę można ponownie nabić.
Oczywiście, że tak, można tą gaśnicę nabić. To kosztuje naprawdę kilka złotych. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj my pomagamy, ale być może jutro będziemy potrzebowali sami pomocy.
Dlaczego palą się samochody? Kiedy się palą samochody? Co się w nich pali?
Nie ma tutaj reguły, jeżeli chodzi o porę roku. Być może większą ilość zauważamy w okresie wiosenno-letnim, ale to tylko ze względu na bardziej wzmożony ruch. Natomiast w większości przypadków, w znacznej większości przypadków, niestety źródłem jest instalacja instalacja elektryczna, więc dochodzi do zwarcia przeważnie w komorze silnika. Tam błyskawicznie pożar się rozprzestrzeni po całym samochodzie. To w większości przypadków nie jest to wina bezpośrednio kierowcy czy pasażerów, jest to wina samego sprzętu, dlatego również często prosimy o to, żeby regularnie sprawdzać naszą instalację, pomimo tego, że jedziemy na stację diagnostyczną.
W polskich przepisach jest coś takiego, że obligatoryjnie musimy mieć gaśnicę, minimum 1,5 kg, nie musimy mieć apteczki. Dobrze, żeby ta apteczka była równolegle z gaśnicą, ale im większa gaśnica,
więcej środka gaśniczego w środku, więc szanse na ugaszenie silnika, bo tutaj mówimy głównie o silniku, są jak najbardziej zwiększone. Przypominam, w jaki sposób gasić. Nie otwieramy, w momencie, kiedy widzimy, że coś się dymi, delikatnie unosimy klapę i wtedy pod tą klapę wciskamy gaśnicę i próbujemy zwolnić zawór. Chodzi o to, żeby jak najmniej powietrza się dostało do komory silnika. Właśnie tak się gasi pożary, eliminując dopływ powietrza, bo to jest główne paliwo dla ognia.
Czyli żadnej ciekawości. Zobaczymy, co się dzieje, podnosimy i wtedy jest buch.
To bardzo niebezpieczne, bo w każdej chwili może nam ten ogień prosto w twarz uderzyć.
A bywały takie przypadki?
Bywały takie przypadki, oczywiście.
Starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, reprezentujący Lubuską Straż Pożarną, to oby do tych zdarzeń, do tych pożarów nie dochodziło. Pamiętajmy, przezorny zawsze zabezpieczony.
Przezorny zawsze zabezpieczony i jeszcze raz przypominam, pomagajmy sobie nawzajem, bo nie wiemy, czy kiedyś my nie będziemy potrzebowali pomocy.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
15 na godzinę.
Podinspektor Mirosław Łuszczak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od razu takie pytanie wprost. Jak ocenia pan stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta?
Bardzo pozytywnie. Z tego względu, że z roku na rok tych wypadków mamy coraz mniej. Staramy się robić wszystko. Mamy do tego sprzęt, wyposażenie, nowe radary. Trukamy dwa. Właśnie dostaliśmy niedawno wideorejestrator na dobrym, porządnym pojeździe, motocykle. Także jest czym pracować, jest z kim pracować, także myślę, że damy sobie radę z zapanowaniem porządku na drodze.
W skali 1 do 5, jakby pan ocenił?
No nigdy nie jest tak idealnie, jakby się chciało. Na razie to tak wypośrodkuję, dam 3 ze swojej strony.
Pan mówi, że macie sprzęt, policja dysponuje dobrym sprzętem nowoczesnym, no ale chyba też ludzie się podporządkowują tym przepisom, no bo sam sprzęt to tylko rejestruje to wszystko, prawda?
Tak, dokładnie. No niestety, ale musimy mieć cały czas patrzenie na to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo niestety jeżeli nas nie ma, to co widać, co się dzieje w kraju, ile tych wypadków niestety jest, ile skutkiem śmiertelnym, wskazuje na to jednoznacznie, że jesteśmy potrzebni i musimy być jako ten bezpośredni nadzór na drodze.
Czyli ludzie muszą mieć bat nad sobą.
No dokładnie można tak powiedzieć. No jakieś tam chodzą głosy i w radiu, i w mediach różnych, że ten bat będzie już taki od nowego roku bardzo taki, no, drastycznie duży, ale mam nadzieję, że to się przyczyni tylko i wyłącznie do tego, że będzie na tych naszych drogach bezpiecznie, bo to, że będą duże kary, to nie znaczy, że każdy będzie karany, tak? No, karani są tylko ci, co naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym. Ci, co jeżdżą bezpiecznie, nie mają się czego bać, mogą sobie bezpiecznie jeździć i z naszej strony na pewno nic im nie grozi.
Nie wiem, czy pan jeździ rowerem, czy nie, ale czy na przykład odważyłby się pan pojechać z komendy do centrum miasta i z powrotem rowerem, takim jednośladem? Czy czułby się pan bezpiecznie?
Ja codziennie, cały rok jeżdżę rowerem do pracy. Z centrum miasta, bo mieszkam w centrum miasta, do pracy mam 2,5 kilometra. Jadę rano, jeszcze teraz już jest ciemno, no i wracam po południu. W okresie zimowym też, jeżeli jest już ciemno. Jedynymi warunkami, które nie pozwalają mi na to, żebym jeździł do pracy, to jest tylko, że jeżeli są jezdnie, czy tam chodniki oblodzone, zaśnieżone, no to wtedy się boję.
Ale czuje się pan w ogóle bezpiecznie?
Tak, są ścieżki, nie są one może idealne. Nie w idealny sposób inni użytkownicy, w tym rowerzyści, korzystają z tych ścieżek, gdyż zapominają, po której stronie jeździć i jak się zachowywać, żeby jeździć zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Nie za bardzo im na tym zależy i żeby jeździć po prawidłowej stronie jezdni. Czy też niektórzy, pomimo że mają ścieżkę dla rowerów, korzystają jednak z jezdni. No jeżeli są wypadki drogowe, no to trzeba tutaj z przykrością przyznać, że w dużej mierze przyczyniają się właśnie kierujący rowerami. Tak jak zeszłego roku był właśnie wypadek na Wojska Polskiego ze skutkiem śmiertelnym, no gdzie w dużej mierze przyczynił się kierujący rowerem, który po prostu przez przejście dla pieszych próbował przejechać rowerem. No nie było tam kierowcom wyznaczonego przejazdu dla rowerów, no, wjechał gwałtownie. Kierowca nie zdążył się zatrzymać, doszło do potrącenia i skutek był tragiczny.
Jak ocenia pan swoich ludzi, policjantów ruchu drogowego?
No, oceniam bardzo dobrze. No, zaangażowanie policjantów jest naprawdę bardzo duże. Jest to praca niebezpieczna, bardzo stresująca. No, czasami dochodzi do niepotrzebnych jakichś tam sprzeczek, gdzie trudno wytłumaczyć kierowcy, który ewidentnie popełnił wykroczenie drogowe, że musi zapłacić mandat, czy tam jakiś inny sposób zostanie ukarany, gdzie do niego nie dochodzą żadne argumenty. Mieliśmy jakiś taki przykład, że kierujący już w podeszłym wieku wjechał motorowerem, ale to był pojazd czterokołowy, na drogę ekspresową S3. No, ciężko mu było wytłumaczyć, że nie mógł się raz tam pojawić, a dwa, że jak mu się ten motorower zepsuł, to on pod tak zwany prąd, czyli przeciwnie do kierunku ruchu, pchał ten motorower. No, dzięki Bogu, że akurat najechali na to policjanci, bezpiecznie go jakoś tam sprowadzili, no ale później pretensje tego pana były straszliwe, no także. To jest w naszej pracy takie niewdzięczne, że no staramy się naprawdę komuś uratować życie, a to tak wygląda, jak on by tego nawet nie chciał.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Renata Ryklewska oraz Włodzimierz Marczak, reprezentujący Autostradę Eksploatacji.
Trzeba pamiętać, że poruszając się autostradą, powinniśmy zachować odstęp do poprzedzającego pojazdu. Powinien on wynosić połowę dopuszczalnej prędkości wyrażonej w metrach. W przypadku autostrady to jest 70 metrów. To jest to minimum 70 metrów. Im większy, tym jest bardziej bezpiecznie. Jeśli ktoś nie wie, jak na autostradzie w trakcie jazdy określić tą odległość, to warto popatrzeć na pobocze, gdzie są co 100 metrów rozmieszczone hektometry. To są takie biało-czerwone słupki, które właśnie wyznaczają 100-metrowe odcinki. Patrząc na tą odległość między tymi słupkami, będziemy wiedzieli, jaką odległość powinniśmy zachować do poprzedzającego pojazdu.
Musimy zadbać o to, żeby każdy z nas, jako kierowca, jako pasażer, dbał o bezpieczeństwo. To nie jest tak, że o bezpieczeństwo dba wyłącznie Autostrada Eksploatacji, Autostrada Wielkopolska czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. O bezpieczeństwo musimy zadbać my sami, siedzący w samochodzie.
Nadal kierowcy powinni przestrzegać pewnych zasad związanych z COVID-em.
Nadal my przestrzegamy tych zasad, żeby jak najmniej narażać innych na styczność z naszymi pracownikami. Od samego początku pandemii nasze automaty wydają bilety na wjeździe na autostradę w trybie automatycznym. Nie potrzeba naciskać guzików, żeby ten bilet otrzymać. Zachęcamy wszystkich kierowców do płatności kartami paliwowymi, kartami bankowymi, nie używania gotówki. Na zewnątrz budek pojawiły się czytniki kart. Nie musimy tej karty również dać kasjerce. Możemy sami dokonać płatności, przykładając kartę do tego czytnika zewnętrznego. Dbamy też o bezpieczeństwo w toaletach. Stosujemy też inne środki do sprzątania. To, co jeszcze udało nam się spowodować, to z radością mówimy o tym, że ponad 86% załogi Autostrady Eksploatacji to są pracownicy zaszczepieni przeciwko COVID-owi. W związku z tym też w ten sposób próbujemy zadbać o bezpieczeństwo podróżnych na autostradzie. Ważne jest też, żeby podróżni też trochę sami dbali o swoje bezpieczeństwo. Zachęcamy do tego, żeby po użyciu karty płatniczej na przykład przetrzeć ją chusteczką z płynem dezynfekującym, żeby używać maseczek jednak jak wchodzimy do toalety. No i oczywiście dobrze, jak mamy w samochodzie płyn do dezynfekcji rąk, bo warto po wyjściu z toalety, pomimo tego, że my bardzo dbamy o to bezpieczeństwo i higienę, żeby też przetrzeć ręce takim płynem do dezynfekcji.
15 na godzinę.
O rozmowę poprosiłem eksperta motoryzacyjnego, Kamil Paradziński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Hybrydy, elektryki i auta wodorowe. Coraz więcej o tym mówimy, ale wydaje mi się, że za dużo to my chyba jako społeczeństwo, jako potencjalni kierowcy jeżdżący na benzynie, za dużo o tych autach nie wiemy.
Hybryda to jest taki pojazd, który wykorzystuje dwa silniki, elektryczny i spalinowy, które wzajemnie się uzupełniają. Co więcej, mogą nawzajem się uzupełniać, także taki silnik jest trwalszy, który współpracuje razem z elektrycznym, ma po prostu lżej. To tak jakbyśmy jechali z górki. Auto mniej się męczy, mniej pali, jest po prostu odciążone, więc wystarczy mniejsza moc silnika spalinowego, bo i tak mamy dodatkowe parę koni od silnika elektrycznego. Co więcej, ten silnik elektryczny może zamienić się w takie, powiedzmy, dynamo, które doładuje nam akumulatory, kiedy będziemy hamować, zjeżdżać z górki, stać po prostu w korku, kiedy silnik spalinowy pracuje. Też może doładowywać te baterie hybrydowe.
Auto hybrydowe, w skrócie, tak jak ludzie mówią, kierowcy, hybryd. elektryczne, czyli elektryki.
Elektryki łatwo je poznać, bo mają ciekawe tablice rejestracyjne o wyjątkowym kolorze.
Zielone.
Zielone. Największy sens jest posiadania takiego samochodu wtedy, kiedy mamy na przykład zamontowaną w naszym mieszkaniu fotowoltaikę. Wtedy są jak najbardziej ekologiczne. Jak wiemy, jest wiele możliwości pozyskania prądu, więc takie ekologiczne źródła typu wiatraki czy właśnie fotowoltaika na pewno wpływają na korzyść takiego samochodu, istoty jego posiadania.
Ale są jeszcze ładowarki.
Każdy może się wyposażyć w taki sprzęt we własnym domu, podpiąć do swojej przysłowiowej wtyczki gniazdka takie auto i cieszyć się bezemisyjną jazdą.
I to jest to słynne plug-in.
Dokładnie. Plug-in to jest auto hybrydowe, które ma też plusy auta czysto elektrycznego. Możemy je w swoim zaciszu domowym doładować. Jak najbardziej to ma sens, podobnie jak w przypadku aut czysto elektrycznych, kiedy jesteśmy w stanie w domu sobie takie auto doładować i możemy sobie gdzieś tam pojeździć po mieście na zakupy takim autem na samym silniku elektrycznym.
Panie Kamilu, i patrzymy daleko w przyszłość. Wodór, przyszłość?
Technologia wodorowa to niewątpliwa przyszłość motoryzacji. Dzieje się dosyć dużo, bo w Japonii wprowadzono już pierwsze takie samochody do użytku. W Polsce niedługo myślę, że też będzie można kupić i zatankować takie auto. To na pewno korzyść dla naszego świata, bo z rury wydechowej wydobywa się czysta woda, ekologiczny typ pojazdu.
Czym w tej chwili najbardziej interesują się, powiedzmy, kierowcy?
Wszystko zależy od potrzeb danej osoby. Jeżeli ktoś nie ma możliwości podładowania samochodu w domu, to hybryda plug-in nie będzie miała większego znaczenia. Natomiast taka samoładująca się hybryda spełni na pewno oczekiwania i w każdej sytuacji sama się doładuje na parę kilometrów. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie ma jakieś ekologiczne źródła zasilania, no to wtedy może jak najbardziej wykorzystać hybrydę plug-in czy też auto czysto elektryczne. Wtedy cieszymy się bezszelestną i bezemisyjną jazdą.
Które firmy, już tak na zakończenie, są liderami, jeśli chodzi o hybrydy, auta elektryczne? Japońskie.
Generalnie, jeżeli chodzi o hybrydy, no to pionierem jest Toyota, bo już od wielu lat posiada takie samochody. Zazwyczaj jest to logo z obwódką niebieską. Większość producentów samochodów nastawia się na tego typu źródła napędu samochodów, dlatego że są jak najbardziej efektywne, pozwalają wykorzystać energię w bardzo dobry sposób. Jest bardzo wiele marek, które wdrażają coraz większą ilość hybryd, na przykład BMW, Nissan, Honda. Jest tego coraz więcej i to po prostu cieszy. Modne, ekologiczne, przyszłościowe, a także trwałe, bo te hybrydy cechują się trwałością.
Panie Kamilu, pan Kamil Paradziński, ekspert motoryzacyjny, jeśli pan pozwoli, bo temat jest bardzo szeroki. Wrócimy do tego. Dziękuję uprzejmie.
Do zobaczenia.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.